Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął władzę Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Papież mianował też nowego nuncjusza w Kazachstanie. Mariologia, ekumenizm, kontakty teologów wschodu i zachodu – to tematy poruszane w rozmowie księdza Józefa Polaka z ojcem Stanisławem Celestynem Napiórkowskim. 19 maja na magazyn zaprasza Barbara Marczewska. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął władzę Konferencji Episkopatu Hiszpanii z jej przewodniczącym kardynałem Antonio Marią Rouco Varelą. Wizyta hiszpańskich biskupów w Watykanie miała na celu zaprezentowanie papieżowi nowego składu prezydium i rady stałej konferencji po wyborach dokonanych w marcu bieżącego roku. Władze Episkopatu Hiszpanii są wybierane na 3-letnią kadencję. Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Kazachstanie prałata Miguela Mauriego Buendie, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupiej. 52-letni duchowny jest Hiszpanem, a w watykańskiej służbie dyplomatycznej pracuje od 1987 roku. Ostatnio zatrudniony był w sekretariacie stanu w sekcji do spraw relacji stolicy apostolskiej z państwami. Nuncjusz nominat zastąpi w Astanie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, który od lutego reprezentuje Ojca Świętego w Dominikanie i Portoryko. Maj, miesiąc maryjny, to dobra okazja do rozmów o gałęzi teologii podejmującej refleksję nad miejscem Maryi w historii zbawienia. Gościem księdza Józefa Polaka jest wybitny specjalista w tej dziedzinie, a jednocześnie ekspert w zakresie ekumenizmu, ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowski, franciszkanin konwentualny, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od niedawna na emeryturze.
Chciałbym tak bardzo prozaicznie zacząć. Czym obecnie zajmuje się zasłużony emeryt?
Właśnie zasłużony emeryt nie wie, w co ręce włożyć tyle pasjonujących zajęć. Wreszcie może robić to, co chce. Bo kiedy był na etacie, to musiał robić to, co mu każą, aczkolwiek i to, co robił ex officio, też go pasjonowało. Teraz natomiast ma więcej czasu na realizowanie swoich pasji. W tej chwili usiłuje wyprowadzić z grobu pogrzebane tam prace magisterskie, doktorskie swoich uczniów, żeby ocalić autentyczny dorobek tego naszego wspólnego studiowania. Kończę teraz przygotowanie 3 tomów prac napisanych z mariologii. 94 prace magisterskie, 21 praca doktorska. Z każdej pracy jaki problem? Spis rzeczy, główne osiągnięcia, perspektywy dalszych badań.
Czy można powiedzieć, że to jest taki teologiczny fruktus?
To jest zwożenie zboża do śpichlerzy. Jak tylko to skończę, zabiorę się za analogiczną pracę, analogiczne zwożenie do gumien prac napisanych z ekumenizmu, a potem z franciszkanizmu. A potem już prawdopodobnie nie będę w stanie, aczkolwiek jeszcze troszkę tej reszty świata pozostanie. To jedno. Drugie. Od kilku dobrych lat grupa teologów z Kulu organizuje Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Otworzyliśmy szeroko oczy na to, że wciąż u nas w Polsce import teologii zachodniej. Import. Studiowanie na zachodzie i przywożenie z zachodu. I problem tylko jak książki z zachodu ściągnąć, jak się skontaktować z zachodem i zachód. Zaproponowano mi recenzję książki wydawniczej Mariologia. Gruby podręcznik, gruba książka mariologiczna niemiecka. 70 stron o mariologii niemieckiej między innymi tam jest i ani słowa o polskiej. To jest import. No i czym my się karmimy? A nasza twórczość? A nasza tożsamość? Ogromny problem. I z naszymi absolwentami, doktorami z Czech, ze Słowacji, z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji postanowiliśmy się zbuntować, tupnąć nogą i robić bardziej swoją teologię. Impulsem w tym kierunku był Jan Paweł II, który przyjechał do Częstochowy na spotkanie z młodzieżą. Na Kulu był ogromny kongres Europy Środkowej i Wschodniej, na którym opowiadano o świadectwach wiary w okresie Czerwonej Nocy komunizmu. Wspaniali ludzie mówili o swoim męczeństwie. W wielu przypadkach inni opowiadali o męczeństwach, o świadectwach wiary innych. Ci ludzie siedli w autobusy i pojechali do Częstochowy na spotkanie z Janem Pawłem, żeby się jednak z nim spotkać. I wtedy Jan Paweł II miał do nich przemówienie i położył im mocno na serca niepuszczanie tego tematu. Musicie ocalić historię. Trzeba wskrzeszać pamięć, nie dać umrzeć pamięci. I myśmy to podchwycili. Czaja, Klauza, Pek, Kowalik, Napiórkowski. Musimy ciągnąć tę ideę. Rektor Szostek zwrócił nam uwagę na to przemówienie papieża na Jasnej Górze, zachęcił do tego. Rada Wydziału stanęła za nami. I teraz zwołujemy naszych uczniów z tych krajów sąsiednich i organizujemy fora, Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Trzy już były. Główny temat – człowiek, ponieważ zburzono chrześcijańską wizję człowieka. Człowiek w tych krajach na ogół nie wie, skąd się wziął, dokąd idzie i którędy ma iść. I po co żyje w ogóle. To jedno, a drugie – przypominanie, wydobywanie tych świadków wiary. Mieliśmy takie dwa fora w Lublinie, następnie mieliśmy trzecie forum w Odessie i Jałcie. 60-lecie Jałty było, pojechaliśmy tam i stamtąd skierowaliśmy do świata orędzie, żeby z tej Jałty wynieść mądrość na jutro. Teraz kombinujemy następne forum. Miało być w Moskwie. Okazuje się, że Moskwa jest za trudna i przenosimy się na Białoruś. Baranowicze, tam werbiści mają duże centrum. I to jest coś, co pasjonuje, co pozwala tworzyć, budować bardziej własną teologię, uwzględniając nasze własne doświadczenia. Nie doświadczenia Niemiec, nie doświadczenia Anglików, Amerykanów, tylko nasze słowiańskie i nie tylko słowiańskie doświadczenia.
Jaka jest szansa, że owoc tych doświadczeń w jakiś sposób dotrze do środowisk zachodnich?
To jest właśnie problem. To, co opublikowaliśmy, opublikowaliśmy w języku polskim. Materiały z trzeciego forum, Odessa i Jałta, przygotowujemy do publikacji w dwóch formach. Po rosyjsku i po polsku. Materiały są już prawie przygotowane. W tej chwili szukamy pieniążków, żeby to wydać. Ale problem pozostaje. Jak przekazać to Zachodowi? Ten problem jeszcze nie jest rozwiązany. Nie bardzo wiemy jak. Trzeba chyba poszukać jakiejś formy współpracy z jakimś ośrodkiem na Zachodzie, który byłby zainteresowany tymi mostami, przepływem. Nadszedł czas, żeby wiatry teologiczne wiały nie tylko z Zachodu na Wschód, ale żeby także ze Wschodu zaczęły wiać na Zachód.
W Polsce mamy doświadczenie pomocy, że w pewnym sensie ośrodki zachodnie wcześniej pomagały polskim. Jednym z takich przykładów wspomnianych przez księdza profesora była pomoc na przykład Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum, który do Polski docierała. Czy jest jakiekolwiek zainteresowanie ze strony zachodniej, żeby wysyłać kogoś, a jakichś poszczególnych ludzi chociażby na studia w Polsce, w Lublinie?
Jeśli myślimy poważnie o budowaniu mostów i dwuwektorowym przepływie myśli, należałoby postulować, żeby także z Zachodu ludzie przyjeżdżali studiować u nas. Niestety, prawie tego jeszcze nie ma w dziedzinie teologii. Niekiedy w zakonach się to zdarza, tak jak u nas się zdarzyło. Po śmierci świętej pamięci ojca Maksymiliana Kolbego przyjechał Ciambelli, ambitny franciszkanin z Padwy, nauczył się polskiego i przełożył pisma świętego Maksymiliana na język włoski. Potem drugi przyjechał uczyć się tego, ale to są wyjątki. Jeśli się myśli o skuteczniejszym przepływie ze wschodu na zachód, trzeba by ten odcinek wzmocnić. Natomiast wyraźnie widać skuteczną służebność teologii polskiej na wschód. Spadła nam z nieba pani Anna Bodnar. Gdyby taką inicjatywę mieli biskupi tam na wschodzie. Niesamowita kobieta, która tylko w sobie wiadomy sposób zorganizowała studia teologii we Lwowie dla kościoła grecko-katolickiego, ale nie tylko. Sprowokowała skutecznie Kul. Jeździliśmy tam wiele lat. i w cudzysłowie wyprodukowaliśmy około setki magistrów teologii tam we Lwowie. Potem przyszły licencjaty. Zaczynają już iść doktoraty. Teraz już powstał Uniwersytet Grecko-Katolicki we Lwowie. Także już inna ścieżka otworzyła się do budowania teologii tamtego regionu. To jedno, ale wielu profesorów teologii z Polski jeździ na wschód z wykładami. I to regularnie. Do Kijowa, do Petersburga, do Grodna. I to jest normalność nasza. Tak mi się jakoś ułożyło, że wykładałem sakramentologię w seminarium kijowsko-żytomierskim w Worcelu, to jest pod Kijowem. Zainteresowało mnie, co to seminarium ma w bibliotece, na czym oni bazują. Duża jedna sala, około 2000 pozycji, z 95% polskie. Szeroko oczy otworzyłem na znaczenie teologicznej kultury polskiej dla wschodu. Wyobraźcie sobie, wyjątek zdarzy się niemiecka, angielska czy włoska, a tak żyją teologiczną kulturą polską. Łatwiejszy dostęp, taniej, łatwiej. Ludzie stąd tam jadą, wożą w prezentach, przyjeżdżają profesorowie, biskupi, zgarniają, chętnie im to dajemy i w ten sposób tam się czuje Polskę. W Petersburgu Polacy przyjeżdżają, profesorowie z Warszawy do Petersburga. Niesamowita sprawa.
Księże profesorze, a czy w takim kontakcie, powiedzmy, dwuwektorowym nie byłoby pomocą może jakieś tłumaczenie chociażby szerszych abstraktów polskich prac teologicznych, żeby wychodziły w jakimś szerzej zrozumiałym języku?
To trzeba rzeczywiście przemyśleć. To jest naprawdę potrzebne. Franciszkanie, polscy franciszkanie założyli misję w Moskwie. Teraz tam już jest kustodia, a więc taka prawie autonomiczna struktura. I poczuwając się do obowiązku obecności w stylu ojca Maksymiliana, założyli wydawnictwo. Wydać katolicką encyklopedię w języku rosyjskim. Niesamowita rzecz. Dwa tomy wyszły, trzeci tuż. Po raz pierwszy od stworzenia świata Rosja otrzymuje rosyjską encyklopedię katolicką. Po raz pierwszy od stworzenia świata. To się nie chce wierzyć wprost, ale tak jest. I tak ojciec Cioroch, który był odpowiedzialny za to, prowadził to, żeby nie konfliktować sytuacji z prawosławiem, a więc chodził na konsultacje do władyków, nosił, pytał i prosił o błogosławieństwo. I prawosławie pozwoliło wrzucać te nasze publikacje do ich centrów teologicznych. Tworzy się nowa jakość. Informacje o Kościele katolickim będą mogli czerpać z katolickiej publikacji. Dalej, tworzy się milieu naukowe wokół tej encyklopedii ze środowisk akademickich Moskwy, z różnych uniwersytetów, historia sztuki, historia, rusycystyka, polityka. Tworzy się grono ludzi, którzy sobie ufają, którzy się liczą ze słowem, którzy dbają o obiektywizm. Także tworzy się mały nowy świat, lepszy nowy świat, ale problem publikacji. Właśnie w tym wydawnictwie franciszkańskim postawiono sobie pytanie o mariologię. No jesteśmy odpowiedzialni za kult Matki Bożej tutaj. No jakżeż franciszkanie, ojciec Kolbe, co by tu wydać? I wytypowano książkę Mariologia Biblijna, Matka Boża o Biblii, księdza profesora Józefa Kudasiewicza z Kulu. Nie ma w świecie, mówię to z przekonaniem, nie ma w świecie lepszej mariologii biblijnej otwartej na duszpasterstwo, na życie wewnętrzne. I ta książka wyszła w języku rosyjskim, w Moskwie. Dalej, tutaj z Marianu wrócił do Polski z doktoratem ojciec Grzegorz Bartosik. U mnie magisterium zrobił na Kulu, potem doktorat w Rzymie. Słuchał profesorów na Marianu, Matka Boża w Biblii, Matka Boża w liturgiach. I wróciwszy do kraju, mimo że został prowincjałem, adiunktem na ATK, jeszcze znalazł czas, żeby napisać dwie książeczki. Matka Boża w Biblii, Matka Boża w liturgii. Przetłumaczono na język rosyjski i rzucono również te pozycje w świat języka rosyjskiego. Dwóch nauczycieli mariologii katolickiej w kręgu języka rosyjskiego, Kudasiewicz i Bartosik, obaj Polacy. I te rzeczy można robić. I to jest przestrzeń, to jest rynek nienasycony.
Mariologia bardziej łączy te dwa kraje, powiedzmy sobie. Tak. A nie kusiło księdza profesora, żeby tak spróbować z ekumenizmem?
Z ekumenizmem jest w tej chwili tam bardzo trudno. Sam termin ekumenizm jest ekskomunikowany przez prawosławie. Trzeba szukać innego języka. taką propozycją semantyczną szczęśliwszą jest na pewno dialog. W tym kierunku idzie inne środowisko franciszkańskie, franciszkanów brązowych, którzy w Polsce, w Warszawie utworzyli centrum ekumeniczne, organizują sympozje i podejmują tematy bliskie sercu prawosławnych, na przykład święci. Święci prawosławni, święci nasi w wyborze. Absolutnie obowiązkowo święty Franciszek, Serafin Sarów, inni święci, ale te książki niestety są tylko w języku polskim. W każdym bądź razie ta wrażliwość ekumeniczna, ona się budzi po naszej stronie, bo po naszej stronie też nie wszystko jest do końca okej pod tym względem. Ale jeśli chodzi o nasz ekumenizm z językiem zachodnim, tam jest raczej skazany na niepowodzenie z góry. Trzeba inaczej, trzeba szukać również nowego języka. Kilkudniowe sympozjum zorganizowaliśmy w ramach tego Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej w Odessie kiedyś. I tam w Odessie są polscy pallotyni, którzy utworzyli dwuletnią szkołę, jakby szkołę wiary, jak Wyższy Instytut Kultury Religijnej. Pierwszy rok ogólny, drugi rok rozbija się na dwa programy, biblijny i rodzinny. I tam mieliśmy trochę wykładów. I postanowiono, żeby te wykłady zainaugurowały serię wydawniczą. Wydano nam już te wykłady. To też można traktować jako pewną formę ekumenizmu. Jest mnóstwo możliwości przychodzenia z pomocą braciom nie tylko z naszego kościoła na tamtych terenach. Z wielką wdzięcznością przyjmują.
Jedną z możliwości promocji polskiej teologii, powiedzmy na Zachodzie, mogą być nie tylko tłumaczenia, może być obecność polskich wykładowców, polskich profesorów i to już się w jakiś sposób zaczyna realizować.
Pojawiają się tutaj polscy teologowie, tutaj w Rzymie i to się liczy. Nasi bracia dominikanie ściągnęli z Polski ojca Bogusława Kochaniewicza, habilitację zrobił na UKSW i on na Angelikum, tam gdzie studiował ksiądz Wojtyła, on tam teraz wykłada między innymi mariologię. Z mariologii zrobił habilitację. I on jest udanym łącznikiem między środowiskami rzymskimi a mariologami w Polsce. Dalej, mamy tutaj w Rzymie, my franciszkanie konwentualni, wydział teologiczny pod wezwaniem świętego Bonaventury, znany pod nazwą Seraficum. I Kijas dostał zadanie promować, ożywić ten wydział, który jakoś nie mógł sobie radzić. Kijas znany jest z bogactwa propozycji, z wielkiej wyobraźni, i zaproponował między innymi kierunek studiów kolbiański. Mam przed sobą program tych wykładów na rok akademicki 2007-2008. Scuola Kolbiana di Esperienza e Testimonianza Cristiana. Kolbiańska szkoła doświadczenia i świadectwa chrześcijańskiego. Wprowadzenie w pisma. Wprowadzenie w podstawową problematykę. Kijas mi mówił, że się zgłosiło nadspodziewanie wielu studentów. Zwłaszcza, że mamy chyba ze 4 zgromadzenia zakonne powstałe na bazie kolbianizmu, na bazie ojca Maksymiliana. To jest przykład, jak Polska może znaleźć sobie tutaj miejsce na mapie tej rzymskiej teologii.
Być może to również jest metoda. Dodam, że mariologię na Uniwersytecie Gregoriańskim wykładał ojciec Paweł Kapusta, chociaż nie Polak, ale o polskich korzeniach i język polski znający doskonale. Oby ten polski dorobek rzeczywiście stawał się coraz bardziej znany także tutaj. Wtedy być może myśl mariologiczna będzie jeszcze bardziej bogatsza. Ten nasz dorobek będzie znany również na Zachodzie. Proszę Państwa, naszym gościem był ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowski, mariolog, ekumenista. Bóg zapłać serdecznie.
Dzień.
Rozmowa księdza Józefa Polaka kończy nasze spotkanie z Państwem. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.